67 tysięcy wyświetleń. Ostatni mój film miał. Biorąc pod uwagę fakt, że od mniej więcej granicy 10 tysięcy wyświetleń zaczyna się samozadowolenie moje z mojej mądrości, to można powiedzieć, że miałem 57 tysięcy dodatkowych powodów, żeby być z siebie zadowolonym ostatnio, za co wszystkim dziękuję i szczególnie starym subskrybentom piję wasze zdrowie z tego słoika. Natomiast, ponieważ jest tutaj kilka nowych osób pewnie, które może nawet nie wiedzą, że ten kanał był pomyślany jako kanał o Ameryce, sytuacja jest dynamiczna i na koniec może się okazać, że jedyna rzecz, która łączy te wszystkie tematy, które są poruszane na tym kanale, to jest moja twarz. Natomiast ponieważ znamy się mało, to chyba powinienem dzisiejszy film zacząć jak Kaowiec, przypadkowy dosyć mimo wszystko, grany przez Stanisława Tyma z filmu Race, i powiedzieć kilka słów o sobie. Przechodząc do rzeczy. Był lipiec 2016 i ktoś mi powiedział, że być może tam w Gazecie Polskiej jest taka sytuacja, że oni by potrzebowali jakiegoś tekstu z działu świat i może ja bym był tym zainteresowany. No i ja tam zaproponowałem kilka rzeczy, ale jedną z tych rzeczy, którą zaproponowałem, był taki tekst, który tak wymyśliłem, że być może prezydentura Donalda Trumpa byłaby lepsza dla Polski niż prezydentura Hillary Clinton, co w tym czasie, jak mi powiedziano, znam tylko z drugiej ręki relacje, wywołało spory szok, nawet w redakcji Gazety Polskiej, bo była to opinia bardzo nietypowa. Wówczas wszyscy uważali, że raczej Hillary Clinton jako reprezentantka establishmentu będzie pilnowała NATO i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie tekst ukazał się 27 lipca 2016 i nosił taki prosty tytuł: Jednak Trump. I jak sobie zajrzałem do tego tekstu, o którym zawsze pamiętam, bo to był mój pierwszy tekst, tak jak się pierwszą pewnie bramkę pamięta, jak ktoś gra w piłkę albo coś tam, to ten tekst pamiętam. I te 8 lat, które dzielą nas od tego tekstu, jakby daje mi taką częściową satysfakcję, że jednak ta moja intuicja się sprawdziła, tak? Prezydentura Trumpa nie była taka straszna. Prezydentura Bidena jest z kolei taka, że on mówi wszystko to, co trzeba. Z naszego punktu widzenia każde 5 ziemi będzie broniona w NATO, ale o ile w przypadku Trumpa powodem do niepokoju były jego tweety, w mniejszym stopniu to, co w praktyce robił, to w przypadku Bidena jest trochę odwrotnie. Jego słowa uspokajają, efekty jego działań są dosyć niepokojące. Więc mam trochę taką satysfakcję, że wtedy byłem mądry. Oczywiście potem się wydarzył szereg rzeczy. Po 4 latach były wybory słynne w 2020 roku, gdy już spora część Polonii amerykańskiej dzwoniła z donosami do Polski, do różnych redakcji, które ze mną współpracowały, że Kożuszek stracił godność donoszenia znaczka, czymkolwiek ten znaczek jest. Trochę żeśmy się tym tematem pobawili, potem sprawa przycichła. Ale jesteśmy właściwie w bardzo podobnym miejscu. Przed 2016 rokiem Donald Trump pisał jeden... Donald Trump, Donald Tusk, jak mówią Amerykanie, pisał: jeden Donald wystarczy. Straszono tym Trumpem. Teraz Thierry Breton ujawnił, francuski komisarz, o którym mówiliśmy ostatnio, ujawnił, że Trump planuje wyprowadzić USA z NATO. Czyli innymi słowy, mam wrażenie, że te elity, zarówno elity Partii Demokratycznej, elity medialne w Stanach Zjednoczonych i ich przedłużenie, jakim są euroelity w kontekście polityki amerykańskiej, są równie bezradne do tego bardzo prostego hasła: jednak Trump, jak były wtedy. Więc o ile ja mogę być zadowolony z tego, że wtedy byłem mądry, to ważniejsze jest chyba inne pytanie. Czy my od tego czasu, cała reszta ludzi, razem ze mną, chociaż trochę jesteśmy bardziej mądrzy, i co z tego wynika? I to będzie temat dzisiejszego filmu, a to są Kroniki Szalonej Ameryki. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale, można powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali ten kanał. Prawie 1000 dodatkowych subskrybentów mi przybyło. Wszystkim dziękuję. Ci, co chcą mnie pouczać, to mogę wam powiedzieć: nauczyciele, jak mówiła Agnieszka Chylińska, kof. I tam zakładajcie swoje kanały i wszystkim będzie dobrze. Oczywiście Nie jestem głupi, ja wiem, że ta popularność nie wynika z mojej mądrości. Na YouTubie warto sobie popatrzeć, jakie filmiki są popularne. Jak do niej ta pani Dobrosz Oracz goniła Grzegorza Brauna do kibla, to pewnie z miliony ten filmik w sumie na różnych platformach miał wyświetleń, więc to jest tylko część szału, jaki polska publiczność ma na punkcie polskiej polityki. Miejmy nadzieję, że sytuacja się na tyle wyklaruje, że to nie potrwa zbyt długo. Natomiast zanim zaczniemy mówić w ogóle o tym temacie Trumpa, o co to będzie oznaczało i tak dalej, warto trochę przybliżyć wydarzenia, które miały miejsce. Nikki Haley została ostatnią rywalką Donalda Trumpa, Ron DeSantis wycofał się z wyborów. Ron DeSantis to jest też ciekawy kamyczek do mojego własnego ogródka. Ja mu bardzo kibicowałem. Miałem tą intelektualną taką, że tak powiem, marzenie, prawda, że Ron DeSantis okaże się takim bojownikiem jak Trump, to znaczy kimś, kto, bo to moim zdaniem zawsze był atut Trumpa, że on nie przepraszał za to, kim jest i za to, co mówi establishmentu, prawda, i nie bał się konfrontacji, no ale z drugiej strony w końcu zamiast Trumpa byśmy mieli kogoś, kto jest sprawnym zarządcą. W międzyczasie oczywiście okazało się, że Ron DeSantis, oprócz tego, że jest sprawnym zarządcą, to jest dosyć, przynajmniej na póki co, na tym forum ogólnonarodowym, które się bardzo różni od polityki na poziomie stanowym, jest politykiem, bym powiedział, średnio charyzmatycznym. Za chwilę te rozważania będziemy kontynuować, a teraz chciałem umieścić tutaj taką część analizy tylko danych, które do tej pory mamy na temat prawyborów i na temat różnych kilku innych rzeczy, którym warto się przyjrzeć, więc jestem pan Japa, wskakujemy do komputera i rozpoczynamy zabawę. Taka ogólna, najpóźniejsza średnia no jest przytłaczająca dla Trumpa. 70,7% deklaruje, że na niego zagłosuje w prawyborach, tylko 14,5% deklaruje, że zagłosuje na Nikki Haley. Widać tutaj skok Trumpa po 11 stycznia, czyli mniej więcej on gdzieś się zaczyna w momencie, kiedy pewnie Ron DeSantis wycofuje się z wyścigu, a Haley jest tutaj cały czas w tym jakby takim bagnie walczących o drugie miejsce utknęła i nie wygląda na to, żeby ona z niego się miała wydobyć. Natomiast, żeby wyjaśnić sobie odpowiedź na pytanie, dlaczego Nikki Haley pozostała w tym wyścigu, trzeba zajrzeć na sondaże dotyczące południowej Karoliny, czyli chyba nie następnego, bo jeszcze po drodze jest Nevada, jeżeli dobrze mi się wydaje, ale następnego bardzo ważnego i zawsze w prawyborach demokratycznych i republikańskich stanu. Tu widzimy, najpierw spójrzmy tak jak w tamtym przypadku na tą średnią z 26 stycznia, 62,5% to jest Trump, 29,3% to jest Nikki Haley. I to już jest trochę bardziej optymistyczny wynik. I widać, że Haley, szczególnie w południowej Karolinie, dostaje też pewną premię, to znaczy przejmuje część tych głosów, które odeszły, czy które są tych kandydatów, którzy już nie startują. Jak sobie spojrzymy na, oczywiście to są różne metodologie, różne sondażownie, więc te rzeczy nie są do końca ze sobą porównywalne. Ale w Morning Consult Haley między 1 a 30 listopada był prowadzony sondaż, czyli no już 2 miesiące temu. Trump miał 57%, Haley miała 19% poparcia, czy tutaj oczywiście byli inni kandydaci, tak? Haley 19, DeSantis 13 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w ostatnim z tych sondaży, 24-26, The Tyson Group, Trump ma tylko 1 punkt procentowy więcej, 58%, a Haley ma 31%. I teraz, za chwilę o tym powiemy, po co ona w ogóle jest w tym wyścigu, bo wiadomo, że nie jest po to, żeby wygrać nominację, wydrzeć ją z rąk Trumpa. Chyba, że oczywiście, jak to ja zawsze powiedziałem, że te scenariusze, jak Trump może przegrać prawybory, były zawsze podobne do scenariuszy o matematycznych szansach wyjścia Legii Warszawa z gruby w Lidze Mistrzów, prawda? 7 zawodników Realu Madryt zatruło się przeterminowanymi ośmiorniczkami, 2 Niemców poścignęło się na skórce od banana, a dodatkowo jeszcze Duch Święty natchnął kilku napastników Legii Warszawa i zaczęli trafiać w bramkę. Legia Warszawa lub reprezentacja Polski, w sumie to jest obojętne. Dobrze, ale zajrzyjmy jeszcze do jednej rzeczy bardzo istotnej. W Washington Post mamy podsumowanie różnych wskaźników z głosowania w New Hampshire. Edukacja jest oczywiście ciekawa ze względu na to, do jakiego stopnia, czy w jakim stopniu jest uosobiony, jest uosobieniem antyelitarnego, populistycznego trendu w światowej, ale także w amerykańskiej polityce Donald Trump. Ludzie, którzy mają trochę koledżu, czyli nie skończyli koledżu generalnie, albo w ogóle do niego nie poszli, 67% z nich poparło Trumpa, a wśród college graduates, czyli ci, którzy mają dyplom, tylko 42% z nich poparło Trumpa, czyli mamy 25 punktów procentowych różnicy, 56% z tych wykształconych poparło Nikki Haley. I to nie znaczy, że mądrzejsi oni są. Przepraszam, bo zawsze jak mówię elity i takie inne rzeczy na tym kanale, to ludzie potem mi piszą w komentarzach, że jakie to elity, jak moja ciotka tam skończyła medycynę, a nawet nie wie, do czego służy coś tam. Oczywiście, że te elity często są głupsze niż ludzie, którzy nie skończyli. A Szymon Hołownia, chociaż nie skończył uniwersytetu, to napisał więcej książek niż wypisowcy przeczytaliście, więc przestańcie już atakować redaktora Marka Czyża, przy okazji mnie przestańcie atakować. To są żarty oczywiście. A teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli party registration. Czyli kim byli tak naprawdę wyborcy głosujący na Haley? Ci, którzy byli zarejestrowani jako republikanie, i to było 50% wyborców, tylko można powiedzieć w New Hampshire, tak? Czyli jakby to też nie jest idealny obraz tego, jak się rozkłada poparcie w partii republikańskiej dla Trumpa. Natomiast 74% zarejestrowanych republikanów zagłosowało na Trumpa. Independents, którzy stanowili aż 46%, 64% z nich zagłosowało na Haley. Czyli istota tego wszystkiego jest taka. W większości sondaży, które są teraz przeprowadzane, ogólnonarodowych, pamiętajmy, one mają średnie znaczenie dla ostatecznego wyniku wyborów. Natomiast te, które są przeprowadzane, widać plus 8 Trump, plus 9 Trump, czasem plus 10 Trump, ale wszystko jest w przedziale plus 5 plus 8 na korzyść Donalda Trumpa. I teraz, jak panikujący trochę establishment lewicowo-liberalny pisze artykuły o tym, jak Trump jeszcze może przegrać i że w ogóle były też takie, na przykład Robert Reich w Guardianie napisał taki artykuł, że on jest oburzony, że media piszą, że Trump zdominował primaries w Iowa i w Iowa i w New Hampshire, prawda? Nie powinno się tak pisać, bo w generalnej elekcji będzie coś zupełnie innego. I to wszystko jest prawda. Czyli prawdą są następujące rzeczy. Trump ma spory negatywny elektorat. Jak pokazały wybory w 2020 roku, szczególnie to uzupełnienie w wyborach do Senatu, za pomocą którego demokraci zdobyli większość, co miało spory wpływ na to, co mógł Joe Biden, a czego nie mógł, że mieli większość w Senacie. Czyli wybory w 2020 roku. Wybory w 2022 roku, które pokazały, że radykalizm MAGA, jeżeli nie jest przyczepione do niego twarz Trumpa szczególnie, ma spory potencjał demobilizacyjny. Znaczy wielu wyborców w 2020 roku w uzupełniających nie poszło głosować, bo to było trochę takie sprzeczne z tym komunikatem, że wybory są sfałszowane i w ogóle ci ludzie, którzy zarządzają partią republikańską w stanie Georgia, są zdrajcami najprawdopodobniej, więc w ogóle też na nich chyba jakby im pomagać nie należy i tak wielu do takiego wniosku doszło. W 2022 było podobnie, to znaczy pytanie było, czy to jest partia przyszłości Ameryki, czy partia przeszłości, to znaczy ukażemy wszystkich tych, którzy oszukali nas w 2020 roku. Czyli to jest prawda. Druga prawda jest taka, że spora część niezależnych wyborców w New Hampshire chciało pokazać swój głos i specjalnie zarejestrowali się w prawyborach, żeby pokazać, że oni nie chcą Donalda Trumpa. I Trump sporą tych część tych niezależnych, przynajmniej w niektórych stanach, będzie miał problem do siebie przekonać. Ale tutaj należałoby zrobić takie cięcie, jak się czasem robi takie... Tylko, że te wszystkie scenariusze, znowu trochę wyglądające na to, że znowu 7 zawodników Realu Madryt zatruło się zepsutymi ośmiorniczkami, a 2 Niemców pośliznęło się na skórce od banana, prawda? Te wszystkie scenariusze mają jedną słabą część. I tą częścią jest, że ci wszyscy ludzie, którzy nie lubią Trumpa, uważają, że on jest zbyt radykalny, że to będzie niedobre dla Stanów Zjednoczonych, ci wszyscy ludzie muszą jeszcze znaleźć w sobie siłę, żeby zagłosować na Joe Bidena. I ja, mówiąc szczerze, jakby był wyborcą amerykańskim, to chyba bym takiej siły w sobie nie umiał znaleźć w dzisiejszym świecie, tak? Nie, no po prostu ten facet będzie miał 86 lat, jak będzie opuszczał Biały Dom po drugiej kadencji, a już teraz nie wygląda, jakby tam miał siłę w ogóle tam wejść, prawda? I to jest jeden problem. Po drugie, tak jak powiedziałem, jest cała ta sfera od polityki migracyjnej. To oczywiście jest temat na zupełnie inny filmik, który pewnie zrobię w przyszłym tygodniu. Tak? Od tego konfliktu, od tego na przykład, jak patrzymy z punktu widzenia interesów Europy, nowa decyzja, bo młodzi ludzie się wkurzyli i oni chcą walczyć z ociepleniem klimatu, że on zablokował inwestycje, znaczy pozwolenia na eksport LNG, prawda, do Europy. Głównie to najprawdopodobniej dotknie Niemiec, co generalnie Polaków powinno cieszyć, ale z drugiej strony to też oznacza, że Niemcy coraz bardziej będą wracali do polityki resetu z Rosją, co przy władzy, która jest aktualnie w Polsce, nie stwarza ogólnie takiego zbyt pozytywnego scenariusza. Tak? Więc jak ktoś tylko pod tym kątem nawet analizuje kandydaturę Bidena, nie, że on jest stary, że tam syn i że wszystko, tylko czy rzeczywiście on będzie bronił w praktyce każdego cala terytorium NATO, to myślę, że z taką definicją byłyby spore problemy, bo to jest prezydent, który nie wykorzystał koniunktury na wspieranie Ukrainy, żeby dać jej tyle, żeby wygrała. Robił krok po kroku, bo bał się eskalacji. A teraz, kiedy mówi, że trzeba dać im to i tamto i tamto, to już klimatu, że tak powiem, nie ma i pewnie na koniec powie, że sorry, ale taki mamy klimat, cytując za klasyk. Tak? Także ci wszyscy ludzie na tego być może najgorszego kandydata w historii musieliby zagłosować. Bo teraz jest mit, o którym jeszcze warto powiedzieć. Jest mit ogromnej siły Trumpa. To już było w 2020 roku, widać jak ludzie byli zamroczeni tym mitem. Tyle było ludzi na spotkaniach z Trumpem, a tak mało było ludzi na spotkaniach z Bidenem, prawda? Na koncertach z Kanye Westa było więcej ludzi niż na spotkaniach z Trumpem, a Kanye West chyba nie uzyskał nawet 1% ostatecznie głosów tam, prawda? Więc to nie jest żaden czynnik, także jest spory entuzjazm, jest ogromny entuzjazm. W entuzjazmie wyborcy Trumpa pokonują chyba 3 długości wyborców Bidena. To znaczy 44%, jak się da ludziom takie pytanie, na ile w skali od 1 do 10 oceniłbyś swój entuzjazm dla kandydata, to 44% wyborców Donalda Trumpa mówi 10, a w przypadku Bidena to chyba jest 14. Więc przewaga jest ogromna, ale jeszcze raz, jak ktoś słusznie napisał, nie pamiętam czyje to były słowa, bo chętnie bym je zacytował, ale to jest idealne wyjaśnienie problemu entuzjazmu i przecenianiu, czasem niedocenianiu entuzjazmu w polityce. Tak? Krzyżyk na karcie wyborczej postawiony ze szczególnie silnym przekonaniem ma taką samą wagę jak taki, który mówi, to będę żałował tego, ale już naprawdę nie wiem, co robić. Tak? Więc to jest bardzo ciekawa rozgrywka. Ostatecznie ta rozgrywka będzie się decydowała w poszczególnych stanach i wydaje mi się, że decydujące będą jeszcze czynniki, o których my jeszcze nie wiemy. Tak? Natomiast to kluczowa jest ta rzecz, o którą powiedziałem na samym początku, tak mi się wydaje. Tak? To znaczy, czy dzisiaj bym też napisał taki tekst, już napisałem dzisiaj, mówiąc szczerze, tekst jednak Trump, chociaż on ma trochę inną wymowę. Bo to już w tym momencie nie chodzi o to, czy my jako Polacy powinniśmy na Trumpa stawiać. Dominik Tarczyński tam już w 3 różnych czapeczkach czerwonych występował i to jest jego sprawa, on to jest sprawny polityk, ja nie mam właściwie nawet do niego żadnych tam pretensji, chociaż się w wielu kwestiach z nim nie zgadzam po prostu. I uważam, że często, no nieważne. Natomiast to nie jest główny problem. Problem polega na tym, jak zareaguje świat, jak zareaguje Polska na to, że po raz kolejny okaże się, że hasło Never Trump mówili w 2015 roku republikanie, którzy mówili w tą stronę nie możemy pójść, w tę stronę. Never Trump mówi Biden i demokraci od roku 2020, od komisji wyjaśniającej, od wszystkich śledztw, od wszystkich spraw i tak dalej, i tak dalej. I na koniec ci wszyscy ludzie będą musieli powiedzieć, tak jak pan Kożuszek w 2016 roku. Czyli, że Never Trump mówiliśmy tylko dlatego, bo nie mogliśmy się przyzwyczaić albo pogodzić z myślą, że tak naprawdę wszystko wskazuje, że jednak Trump. I teraz wracając do Nikki Haley jeszcze na koniec, na chwilę. To jest kluczowa rozgrywka moim zdaniem. Nikki Haley została w wyścigu, chociaż nie ma szans na zwycięstwo. Trump zrobił bardzo ciekawą rzecz. Trump napisał Truth Social, który po prostu tam zmielił totalnie Nikki Haley i nawet konserwatywni niektórzy komentatorzy powiedzieli, że to pokazuje, że Trump jest trochę poza kontrolą, dlatego że on ma zagwarantowane zwycięstwo w prawyborach praktycznie, ale chce żeby przyspieszyć jeszcze bardziej, żeby to było bardziej zdecydowane zwycięstwo w prawyborach, to może zrezygnować z wyborców i ludzi, którzy mogliby go poprzeć w starciu z Bidenem i których by potrzebował. I teraz kluczowy fragment tego Truth Social, bo on nazywam wyniki ptasi móżdżek, Haley jest bardzo zła dla partii republikańskiej i w istocie dla naszego kraju. Tam jest taki fragment, który jest nawet, bym powiedział, być może do pewnego stopnia przekonujący, bo on mówi, że ona jest co najwyżej średnia, to się bardzo podoba, average at most, i że ona nie ma jakby cojones do tego, żeby stawić czoła największym przywódcom na świecie. A ja miałem i dlatego Ameryka była szanowana. I teraz tak, można powiedzieć, to wszystko, czy my ufamy w te słowa Trumpa, to wszystko zależy od tego emocjonalnego naszego nastawienia do jego charakteru. Ale 4 lata prezydentury Bidena pokazują, że trochę dodają argumentu do tym, którzy wierzą w to, że Trump jednak z Ameryką się liczono wtedy, że nie robi, nikt nie, Hamas, Putin, Chińczycy być może za chwilę, Iran, Huty i tak dalej, te wszystkie dziady trochę się bały prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc może pozwalały sobie na mniej. Wydaje mi się, że taki argument jest wzmocniony, chociaż nie wszyscy muszą go podzielać i to jest, tak jak powiedziałem, taki sąd smaku, jakby powiedział Immanuel Kant. Ale idźmy dalej, że ona jest zła dla partii republikańskiej, dla naszego kraju. I potem jest kluczowa część. Kiedy kandydowałem i wygrałem, zauważyłem, że darczyńcy przegranej kandydatki, to chodzi o Hillary Clinton w tym przypadku, od razu do mnie przychodzili i chcieli pomóc. To standard w polityce, ale już nie u mnie. Każdy, kto wspiera ptasi móżdżek, czy Nikki Haley, ptasi móżdżek, od tej chwili będzie trwale wykluczony z obozu MAGA. Nie chcemy ich i nie będziemy ich akceptować, ponieważ stawia Amerykę na pierwszym miejscu i zawsze będziemy. I co ciekawe, w tym oryginalnym True Social, to ten fragment o tym, że ci, którzy wspierali Haley w jakikolwiek sposób, tam jest from now on dodane, co też jest takie, że niby to było w takim szale pisane, ale pomyślał trochę Trump, że napisał od tego momentu, kiedy napisałem tego Truth Social, nie można wspierać już Nikki Haley. Jak ktoś wcześniej wspierał Nikki Haley, to być może będzie mógł wejść do namiotu MAGA, ale cała reszta, która po moim Truth Social będzie ją wspierać, nie będzie mogła, tak? I on to pogrubił nawet w tym Truth Social. I to jest istotne, bo to jest ta rzecz, o którą się najbardziej można obawiać w przypadku drugiej kadencji Trumpa. Powtarzałem to 17 razy, a powtórzę to chyba 18 raz, ale może w innej wersji. John Bolton, do którego ja mam zaufanie dosyć ograniczone, ale i inni, potwierdza to mniej więcej, że Trump coś tam myślał. Oczywiście oni, zwolennicy jego, będą tu tłumaczyć, że to była strategia negocjacyjna, czyli on grozi wyjściem z NATO Niemcom, jak się Niemcy nie ogarną. Czyli innymi słowy, poparcie Stanów Zjednoczonych i parasol militarny Stanów Zjednoczonych nie jest bezalternatywny. I sprawiedliwie jest powiedzieć, że i Obama takie kroki, mniej radykalne, ale takie kroki wykonywał, bo to jest problem, który Trump zauważa i który wykorzystuje. Natomiast oni mówią, że on coś takiego mówił i Bolton, jeżeli wierzyć tak nawet w 20% treści tych pamiętników, którzy uczestnicy administracji Trumpa napisali, to można powiedzieć, że tam były momenty, kiedy ci kluczowi doradcy, należący raczej do tej części partii republikańskiej, która dzisiaj jest skojarzona z Nikki Haley, a nie do ruchu MAGA, który jest ciągle bardzo abstrakcyjny, że oni w jakiś sposób nakierowywali tą politykę tak, że ona była wypadkową tradycyjnych jastrzębich republikańskich standardów i instynktu politycznego Donalda Trumpa. I ta wypadkowa bywała dziwna, ale często też była bardzo skuteczna. I te słowa są niepokojące dlatego, że Trump mówi, teraz będzie inaczej. To był standard, że przegranych się do siebie przyciąga. Pamiętamy konflikt Kamali Harris z Joe Bidenem, o którym mówiłem, który został zasypany przez kooptację, prawda? Ale Trump mówi, kooptacji nie będzie. Oczywiście, czy nie będzie, ja bym, umówmy się, będzie, tak? Bo Trump też będzie wiedział, najgorsze dla Trumpa charakterologicznie jest upokorzenie. I jak najwierniejszy z najwierniejszych żołnierzy, MAGA, pójdzie do Departamentu Stanu i tam wszyscy kółka wokół niego będą biegać i zrobią ostatecznie tak, jak oni chcą i Trumpa to upokorzy, albo ten Departament Stanu, albo Departament Obrony, obojętnie jaki, będzie nieefektywny, to Trump się nie zawaha przez chwilę, żeby powiedzieć, o, Kiedyś był Maga, dzisiaj jest Rino. Dziękuję, proszę to zapisać tam w swoich notatnikach, prawda? Dołączyć do grupy niegodnej, nosić znaczka. I to nie będzie żaden problem dla niego. Natomiast no, pytanie, jak daleko będą sięgały te działania, żeby to już nie była prezydentura partii republikańskiej, nad którą na chwilę przejął kontrolę Donald Trump, ale żeby to była prezydentura ruchu MAGA. I kluczowa będzie nominacja z naszego punktu widzenia, będą dyskusje najpierw, a potem nominacja do wiceprezydentury. Kto będzie kandydatem wiceprezydenckim? Ja w artykule, który się w środę ukaże w Gazecie Polskiej, zachęcam do kupowania Gazety Polskiej oczywiście, napisałem trzy możliwe scenariusze. Kandydaci w tych scenariuszach są, bym powiedział, umowni, ale też prawdopodobni według mnie. Więc pierwszy scenariusz, który wydaje mi się, biorąc pod uwagę to, że Trump jest ciągle politycznym zwierzem i ma taki podstawowy instynkt, o czym świadczyło to, że na przykład zaczął mówić te rzeczy o aborcji, że on jest gotowy na kompromis, co pokazuje, że on wie, że musi sięgnąć do tych wyborców środka, tak, przez których przegrał wybory w 2020 roku. Więc pierwsza opcja jest najmniej prawdopodobna, bo to jest opcja ultramaga. Żeby pokazać, że na przykład treść tego wpisu o Nikki Haley i jego wypowiedzi z CPAC, że już nie będzie tak jak kiedyś, nie będzie umowy z pseudorepublikanami, którzy tak naprawdę są funkcjonariuszami Deep State, to biorę na wiceprezydenta Tuckera Carlsona na przykład. Oczywiście ma niewiele do zyskania, oprócz tym pierwszym ferworem ludu MAGA. No to trzeba pamiętać, że no to jest tak, jakby zespół Beatles wziął na trasę zespół Żuki jako support, tak? No nie, no jak już idziesz na Beatlesów, to Żuki cię nie zachwycą, tak? Więc takie karcą taką rolę. Oczywiście on ma swoje rzeczy, on w wielu rzeczach się różni od Trumpa i tak dalej. I to sprawiedliwość można mu oddać. Ja nie jestem jego fanem, ale też ma tę moc. To nie jest jakiś pionek, o tak. Natomiast politycznie tak jest trochę. To znaczy, że nikt, kto już i tak chciał zagłosować na Trumpa, ani nie był zniechęcony, ani dodatkowo zachęcony do tego, żeby zagłosować na Trumpa, jakby Tucker Carlson. Więc druga opcja, która wydaje się dzisiaj chyba najbardziej prawdopodobna w tej chwili, chociaż nie wiem, to jest Ron DeSantis. Ron DeSantis jak odszedł, to poparł Trumpa. Trump odwdzięczył mu się tym, że powiedział, że I retire Ron DeSanctimonious. Mam to określenie takie, porównując z Nikki Ptasimurzek Haley, takie bym powiedział lightowe, jak na Trumpa. No. I teraz Trump DeSantis, taki ticket, to byłby ticket Trump plus trochę zabezpieczenia dla tych, którzy nie chcieli Trumpa i głosowali na DeSantisa, bo podoba im się retoryka Trumpa, ale chcieliby czegoś bardziej takiego skutecznego, lepszego zarządzania, pomysłów legislacyjnych konkretnych, a nie trochę takich szalonych pomysłów legislacyjnych i tak dalej. I trzecia opcja jest moim zdaniem celem pozostania w tym wyścigu Nikki Haley. Ona pozostaje w tym wyścigu, żeby pokazać Trumpowi, że nawet jak nie ja będę twoim wiceprezydentem, on by tego nie chciał i pewnie ona też by tego nie chciała, to musisz docenić fakt, że za mną stoją ci wszyscy wyborcy, którzy oczywiście w życiu nie zagłosują pewnie na Joe Bidena i być może część z nich zagłosuje na ciebie w dniu wyborów w ramach wybrania po prostu mniejszego zła. Ale jest spora ich część, która po prostu do tych wyborów nie pójdzie. Więc jeżeli chcesz, żeby oni poszli do tych wyborów, to do nich powinieneś wysłać taki sygnał, że i teraz kiedy mówimy republikański establishment, to pamiętajmy też o takich wartościach, które są z tym związane, nie tylko interesach grupy ludzi, tak? Tradycyjna polityka zagraniczna oparta jeszcze wcześniej, można powiedzieć, tak, na powstrzymywaniu i odstraszaniu Związku Sowieckiego, tak, potem oczywiście przerodziła się w neokonserwatyzm, który nie miał najlepszego żniwa, to jedna z przyczyn, dla których też Trump tak szybko powstał, jego fenomen. Natomiast no, aktywna polityka zagraniczna, tak? I teraz, jak się słucha Nikki Haley w tych wszystkich debatach i w tych wypowiedziach jej, to ewidentnie widać, że ta opcja pod tytułem A, mówię, że wsparcie dla Ukrainy jest niezwykle ważne, B, krytyka, czasem bezlitosna naprawdę, działania administracji Bidena, to dla wielu wyborców dzisiaj MAGA to jest zbyt zniuansowane. Ja nie mówię, że oni są głupi, ale po prostu oni mówią, jak możesz mówić, że Joe Biden w czymś miał rację, skoro ta administracja robi wszystko, żeby wykończyć naszego człowieka, Donalda Trumpa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest autentyczny pogląd być może 20-25% republikańskich wyborców. I to będzie oczywiście miało swój efekt w wyborach. Będą dystrykty na przykład kongresowe, gdzie tacy wyborcy będą stanowili większość, a potem z tymi kongresmenami będzie w kongresie musiał współpracować Donald Trump. Czyli taka czystość ruchu MAGA jakby po prostu też z liczb nie wynika, ona nie będzie możliwa. Więc jak Trump będzie mądry, to poszedłby na taki układ i ja nawet mam swojego kandydata, to znaczy Tima Scotta. I on, jak napisałem w tym artykule, mógłby być czarnym koniem. Chciałem napisać nomen omen czarnym koniem, ale konkubentka mi doradziła, żebym napisał po prostu czarnym koniem, bo część czytelników może nie wiedzieć, a część ci, co wiedzą, to się po prostu trochę zaśmieją. Tak jak my się teraz zaśmiejemy wszyscy razem. I nikomu to nie zaszkodzi w każdym razie. Tak mi się wydaje. Więc nie ma nomen omen czarnym koniem. Po prostu on wycofał, to jest senator, który wycofał się bardzo wcześnie z praw wyborów. Był dla wielu nadzieją. Miał szczególnie taki moment, kiedy tłumaczył Whoopi Goldberg i tym innym paniom idiotkom z tego programu The View, na czym polega bycie czarnym w Stanach Zjednoczonych i dlaczego to, jak one to przedstawiają, jest szkodliwe. I to był bardzo dobry jego moment. Natomiast no, gdzieś tam nie porwał, mówiąc szczerze, wyborców. Nawet nie porwał na takim poziomie, jak porwał Vivek Ramaswamy. I w tym sensie może być bezpieczny dla Trumpa. A z drugiej strony oczywiście spełnia te wszystkie warunki, że do centrowych wyborców na przykład będzie takim, kardynalnym dowodem na to, że Trump nie jest rasistą i białym supremacjonistą, chociaż oczywiście skrajna lewica powie, że my już mamy na to nazwę, to się nazywa multiracial whiteness, prawda? Czyli ludzie, tak jak Peter Thiel, jak się okazało, że głosował na Trumpa, to się okazało, że nie jest gejem. Jak ktoś pójdzie do wyborów z Trumpem i jest czarny, to się okaże, że nie jest czarny, w takim sensie, jak my to rozumiemy, cytując innego Donalda i już klasyka. No dobrze, moi drodzy, to miało być krótkie, a wyszło takie średnio krótkie, ale to kogo to obchodzi? Jutro planuję, że będzie też rozkmina na kanale, chcę przetestować taką formułę, żeby będzie film dzień po dniu, mogłyby one być rozproszone, ale mam wrażenie, że to nie ma wpływu wielkiego na potem oglądalność tych filmów, a jak okaże się, że ma, no to będziemy, jak ktoś mówi, wyciągać wnioski. Dobrze, do zobaczenia.